kontynuujemy nasze rozważanie na temat życia Jezusa Chrystusa. Dzisiaj będziemy mówili o pewnym zatargu, do jakiego doszło. Z powodu wypowiedzi pewnego Żyda. Zatargu, który się wydaje jakby, no trudno nazwać zatargiem. Po prostu uczniowie Jana byli żywo dotknięci tym, że Jezus i jego uczniowie zaczęli chrzcić więcej ludzi niż sam Jan i wszyscy zaczęli jakoś iść do Jezusa, a coraz mniej ludzi przychodziło do Jana. Powiemy więc trochę o zazdrości i powiemy więc też o tym, że to jest wszystko Boże dzieło i że mówiąc takim językiem sportowym, gramy do jednej bramki i warto jest po prostu o tym pamiętać. Życie Jezusa Chrystusa, działalność Jezusa w Judei po pierwszym święcie Paschy i ta sentencja, którą wypowiada Jan, ona jest dla nas dzisiaj kluczową myślą. On, czyli Jezus, musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. Przeczytajmy pierwsze trzy zdania tego fragmentu. Potem Jezus poszedł wraz ze swoimi uczniami do ziemi judzkiej i tam przebywał z nimi i chrzcił. Jan także chrzcił w Ainon blisko Salim, bo tam było dużo wody, a ludzie przychodzili tam i dawali się chrzcić. Jan bowiem nie był jeszcze wtrącony do więzienia. Trochę cofnijmy się, bo mieliśmy przerwę w tym rozważaniu życia Jezusa Chrystusa. Mówiliśmy, że Jezus po swoim chrzcie i tym 40-dniowym poście postanawia wrócić do rodzinnej Galilei. I to zanim się to wydarzyło, ma miejsce te kilka spotkań, między innymi Jan i Andrzej idą za nim do tego miejsca, gdzie mieszkał w czasie tego postu. To było jakieś prowizoryczne miejsce, najprawdopodobniej na pustyni judzkiej. Poznają Jezusa, no i w wyniku tego jest jakiś pierwszy kontakt, relacja, więź, no i wynikiem tego jest również to, że oni są przekonani, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem. Andrzej jest pod takim wrażeniem, że idzie i opowiada o tym swojemu bratu Piotrowi i też poznaje go z Jezusem. Natomiast w drodze do Galilei Jezus spotyka Filipa i mówi do niego, pójdź za mną. A Filip z kolei spotkał Natanaela, sojusz blisko Kany Galilejskiej i też robi wszystko, aby przekonać Natanaela do tego, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem, a ponieważ ten jest sceptyczny, zachęca go, pójdź i zobacz, sam się przekonaj. A to jest najlepsza rada, jaką możemy dać ludziom, gdy nam nie wierzą, gdy opowiadamy o Jezusie. I rzeczywiście Natanael poszedł, przekonał się i ten sceptycyzm zostaje zastąpiony czcią i takim no, oddaniem dla Jezusa. A więc takie mniej więcej tło. I później Pan Jezus działa w Galilei. Już nie wraca do Nazaretu tyle, ile bardziej w Kafarnaum działa i na terenie Galilei. Niekoniecznie jeszcze ze swoimi uczniami. Wygląda na to, że ci uczniowie cały czas pracują zawodowo, troszczą się o rodzinę i bywają z Jezusem. Nie tak, że chodzą z Nim stale jeszcze w tej chwili, ale towarzyszą Mu w niektórych wydarzeniach. I kiedy zbliża się święto Paschy, Jezus, jak przystało na pobożnego Żyda, On po prostu udaje się do Jerozolimy na to święto. I tam to, co robi, co jest bardzo ważne, o czym mówiliśmy, On daje się w pewien sposób poznać przez to, co zrobił jako Mesjasz. I przez to, co robi, mówi wyraźnie, że on ma prawo do świątyni i ma prawo decydować o tym, jak ma wyglądać oddawanie Bogu czci. W tych słowach żarliwość o dom twój pożera mnie. Tak mniej więcej uczniowie widzieli to, co on zrobił. Dokonuje wtedy wielu cudów i wiele osób w wyniku tego no, wierzy, że on jest tym Mesjaszem. I na kanwie tych wydarzeń ma miejsce spotkanie z Nikodemem, gdzie Jezus temu człowiekowi wysoko postawionemu w hierarchii żydowskiej mówi, nie wystarczy, że urodziliście się Żydami, musicie się jeszcze narodzić na nowo. I to jest przesłanie, które wstrząsa Nikodemem, który jest przekonany, że on już wielokrotnie narodził się na nowo, ale cały czas brakuje mu tego najważniejszego, a dzieje się to w wyniku zaufania Jezusowi, w wyniku pójścia Jego drogą, w wyniku przyjęcia Jego nauki i życia tą nauką. I po tych wydarzeniach, właśnie dzisiaj tutaj jesteśmy, Jezus opuszcza Jerozolimę i postanawia przenieść się poza miasto. Może właśnie z daleka od, jak to się mówi, doktorów teologii, aby raczej mieć czas dla zwykłych ludzi. I głosi Ewangelię, jego poselstwo brzmi, opamiętajcie się, zmieńcie swoje myślenie, albowiem przybliżyło się Królestwo Boże i ludzie przychodzą do niego. I dotknięci tym nauczaniem Pana Jezusa dają się ochrzcić. Tych ich chrztu udzielają uczniowie Jezusa. Sam Jezus nie chrzci, ale jak czytamy z opisu ewangelisty Jana, uczniowie chrzczą. No i właśnie musiał być ochrzczony również przez nich pewien Żyd. U nas w naszym tłumaczeniu w wersecie 25 czytamy, wtedy doszło do sporu między uczniami Jana i Żydami o oczyszczenie. Tak faktycznie tam jest liczba pojedyncza. Między uczniami Jana i pewnym Żydem o oczyszczenie. Przyszli więc do Jana i rzekli mu, mistrzu, ten, który był z tobą za Jordanem, o którym ty wydałeś świadectwo, oto on chrzci, wszyscy idą do niego. A więc ten człowiek z tych zdań wynika, że musiał być u Jezusa, dotknięty tym, co było tam mówione, dał się ochrzcić, potem trafia na uczniów Jana, opowiada im o tym, no i oni dotknięci tym być może, że ten opowiada, ilu tu ludzi tam jest, ilu przyjmuje ten chrzest, że być może to z rąk rabiego Jeszui jest ważniejszy ten chrzest, prawda, czy jego uczniów, a nie z rąk Jana, no to wywołuje w nich no, zazdrość. A więc najpierw starli się z tym Żydem, a potem idą z taką skargą do Jana i mówią, mistrzu, no jak to jest? Ten, który był z tobą wtedy, teraz sam z uczniami udziela chrztu. Wszyscy idą do niego. Zazdrość, ludzka rzecz, prawda? W dobrym wierze, można powiedzieć, uczniowie stają w obronie samego Jana, no jego imienia, no jak to? My byliśmy pierwsi. Prawda? Tutaj co to teraz się dzieje w ogóle? Żal, pretensja, zazdrość, może nawet oburzenie święte i święty gniew. Na pewno też poczucie zagrożenia. A Jan absolutnie tak nie reaguje. Zobaczcie, prawda? I czytamy takie słowa. Chciałbym, żebyśmy porównali to z tamtą wypowiedzią uczniów, co myśli i co mówi Jan, Chrzciciel. Nie może człowiek niczego wziąć, jeśli mu nie jest dane z nieba. Wy sami możecie mi zaświadczyć, że powiedziałem, ja nie jestem Chrystusem, lecz zostałem posłany przed Nim. Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem. A przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie, słysząc głos oblubieńca. Tej właśnie radości doznaje w całej pełni. On musi wzrastać, ja stawać się mniejszym. Jan cieszy się i można odnieść wrażenie, że jest spełniony, pomimo że ludzie nie idą do niego. Kiedy uczniowie postrzegają Jezusa i jego uczniów jako konkurencję, Jan uważa siebie za przyjaciela Jezusa i używa ilustracji dobrze znanej z życia w Izraelu. Oblubieńca i przyjaciela oblubieńca. Oblubieniec, który idzie na spotkanie oblubienicy, zawsze idzie w towarzystwie swoich przyjaciół czy swojego przyjaciela. I Jan mówi, że właśnie tak postrzega swoją rolę i dlatego czuje tę wielką radość, jaką odczuwa przyjaciel oblubieńca, gdy widzi, jak ten spotyka się ze swoją oblubienicą i gdy widzi ich razem. Jesteśmy tu w Białymstoku. Jesteśmy jednym ze zborów ewangelikalnych. Jest tu drugi zbór baptystyczny. Są dwa zbory zielonoświątkowe. Jest Kościół Boży w Chrystusie. Jest zbór w Grabówce. Jest parafia ewangelicko-augsburska, jak to ksiądz Tomasz mawia, że nas z baptystami dzieli tylko Duch Święty. Chodzi mu o tą parafię po drodze. To taki jego ulubiony żart. I tak się zastanawiam, czy cieszymy się, że te zbory są i czy szczerze sobie nawzajem błogosławimy. Ja wiem, że może tyle jest też rzeczy w naszym zborze, że nie za często myślimy o tych innych zborach, ale dzisiaj na przykład jak o tym mówimy, to chciałbym zapytać, jakie mamy myśli o tych wspólnotach? Czy cieszymy się, że oni są? Ostatnio ktoś z młodych do mnie powiedział, pastorze, tam na Kraszewskiego to jest przebudzenie. Mówię, tak? No tak, bo oni raz w miesiącu mają chrzest. Ja mówię, no to super. To bardzo dobrze, że raz w miesiącu mają chrzest. Czy błogosławimy te wspólnoty? Czy w myślach życzymy im, aby im się wiodło, bo przecież gramy do jednej bramki. Bo przecież gramy do jednej bramki. Jest to dzieło Pana Jezusa Chrystusa wykonywane w tak różnych miejscach, w tak różny sposób, w tak wielkim mieście. Bo źle jest, kiedy zbory ze sobą konkurują. Źle, kiedy wierzący mówią jedni o drugich źle na swój temat. Kiedy jest jakaś złość, kiedy jest jakaś taka właśnie niezdrowa konkurencja. Dzisiejsze słowo uczy nas, że to jest dzieło Jezusa. On ma być w centrum. Nie wolno nam o tym zapomnieć. Jest taka historia w Ewangelii Łukasza. I przypomina mi się, jak to pewnego dnia przyszedł do mnie pewien człowiek, chyba miał na imię Daniel, starszy był ode mnie, i powiedział mi, że on, opowiadałem wam tę historię, że chciałby głosić mi Ewangelię, abym był zbawiony, żebym w czasie sądu nie mógł powiedzieć, że nie znałem Ewangelii, a tak po rozmowie z nim będę znał. I on mnie wzywał do tego, abym się nawrócił i wrócił na łono Kościoła katolickiego. Między innymi podnosząc taki argument, że my jako Kościół baptystyczny nie możemy wykazać się sukcesją apostolską. Że my jako kapłani baptystyczni, chociaż powiedziałem mu, że nie mamy kapłanów, to tym gorzej dla nas. Nie możemy dać rozgrzeszenia w czasie spowiedzi. A więc ja to jestem bardzo odpowiedzialny za to, że wy wszyscy pójdziecie do piekła. I Ewangelia Łukasza 9:49-50, tam Pan Jezus właśnie opowiadał historię, która była najlepszą odpowiedzią dla tego człowieka, ale też jest dla nas dzisiaj również. Ponieważ Jan, apostoł, kiedyś powiedział do Jezusa takie słowa: Mistrzu, widzieliśmy takiego, który w Twoim imieniu wygania demony i zabranialiśmy mu, ponieważ nie chodzi z nami. Wtedy Jezus rzekł do niego: nie zabraniajcie. Kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami. I tak sobie pomyślałem, niezwykłe to są słowa. No może nie chodzę ja z arcybiskupem katolickim z różnych powodów, które znamy dobrze jako ludzie wierzący, to jednak nawet w myśl tych słów Pan Jezus nie byłby temu przeciwny. Tak? Tak jak nie był przeciwny, to znaczy tak jak był przeciwny postawie Jana, który zabraniał tam komuś robić pewne rzeczy w imieniu Jezusa, a Jezus powiedział: nie zabraniajcie mu. Kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami. I wiecie, czasami mamy taką właśnie postawę. Tylko my i nikt więcej. Prawda? I tylko my jesteśmy tym wąskim gardłem do Królestwa Bożego. Ale całe szczęście, jak Słowo Boże mówi, drzwiami to jest Pan Jezus. Drzwiami to jest Pan Jezus. Ale taka jest prawda, że to nie tylko ten człowiek przyszedł, by mi powiedzieć, że jestem w głębokim błędzie, że drzwiami jest akurat tylko i wyłącznie Kościół rzymskokatolicki, ale my również niejednokrotnie zachowujemy się tak, jakbyśmy mówili, że zbawienie to jest tylko w naszym zborze. Prawda? I to, o czym dzisiaj mówimy, ta lekcja z życia uczniów Jana Chrzciciela, przykład Jana pokazuje nam, że musimy mieć tą perspektywę biblijną. To jest dzieło Jezusa Chrystusa, a my mamy przywilej być częścią tego dzieła. On nas do niego zaprasza. I to jest niewątpliwie przywilej. O co chodzi, innymi słowy, apostoł Paweł mówi, czy nie tylko o to, by Chrystus był zwiastowany wszelkimi sposobami. Żyjemy w dużym mieście, a jest nas kilka wspólnot ewangelikalnych, wcale niedużych. I tak wielu ludzi w tym mieście mieszkających potrzebuje usłyszeć Ewangelię. Więc tych wspólnot mogłoby być znacznie więcej. A Ewangelia musi być głoszona, bo inaczej ludzie nie będą mogli się nawrócić. Kiedy widzę powodzenie innych zborów, to budzi we mnie pragnienie, tęsknotę. Panie, daj i mi skutecznie głosić Ewangelię. Chcę mieć udział w Twoim dziele, tak jak inni moi bracia i siostry z innych kościołów, zborów. To również sprawia, że we mnie pojawia się taka motywacja, aby być ustawicznie gotowym do zwiastowania Ewangelii. Dostałem wczoraj maila. Napisała do mnie pewna kobieta. Ona była na tych wieczorach z Ewangelią w Kętrzynie. I słuchała tego poselstwa przez 3 dni. I napisała mi o tym, że pastorze, wysłuchałam Twojego przesłania z 2 listu świętego Pawła do Koryntian z rozdziału 4. Pozwoliłam sobie doczytać ten rozdział do końca i dlatego mam pytanie, co z sądem ludzi zbawionych? Bardzo mnie to ucieszyło. Ktoś słuchał przesłania. A przecież modlę się cały czas, żeby móc podzielić się Ewangelią, więc przemyślałem, co mogę jej odpisać, pomodliłem się i napisałem maila o naszej pewności zbawienia, jaką mamy w Jezusie Chrystusie, cytując konkretne fragmenty Pisma Świętego, o tym, że wierzący dzięki wierze w Jezusa nie będą sądzeni, można powiedzieć, w taki sposób jak niezbawieni, ale będziemy sądzeni za uczynki dokonane w ciele, tak? Czy to dobre, czy złe? Po to, aby otrzymać właściwą dla naszej postawy nagrodę. Czyli nie będzie to sąd określający, czy ja będę zbawiony, czy nie, ale to będzie sąd, po którym ja otrzymam właściwą nagrodę do mojego zaangażowania. I jak życie pokazuje i też obserwujemy różne zaangażowanie ludzi wierzących, te nagrody będą różne. Może będą różne wieńce, może będzie różna nagroda, ale będą różne. W ten sposób Jezus będzie chciał oddać sprawiedliwie Twoje zaangażowanie, poświęcenie w służbę dla Niego, ale nie będzie to sąd decydujący o Twojej wieczności, tak? Czy Ty będziesz zbawiony, czy będziesz potępiony. I to jest bardzo ważne przesłanie. Potem mogłem się z nią podzielić świadectwem o tym, że kiedyś po prostu niestety, ale zachłysnąłem się światem, zachłysnąłem się świeckim życiem. Ale Jezus mnie znalazł. Był wierny. Szukał mnie, tak jak teraz szuka jej. I mogłem zachęcić tę panią do tego, aby zaufała Jezusowi. Możemy mieć udział w zwiastowaniu Ewangelii. Niedawno spotkałem się z pewnym panem, starszym. Myślę, że był w wieku większości naszych seniorów. Grubo, grubo na emeryturze, żeby nie powiedzieć po 80. i rozmawialiśmy trochę, poznając się wstępnie. Umówiliśmy się na przyszły czwartek, że spotkamy się i że porozmawiamy więcej. Mam tyle czasu, żeby modlić się. Panie Jezu, skoro dajesz mi możliwość spotkać się z tym Panem ponownie, to bardzo Cię proszę, abym mógł Mu opowiedzieć Ewangelię od początku do końca. A więc mamy możliwość angażować się w to dzieło, jakim jest głoszenie Ewangelii. I Jan powiedział piękne słowa, one są dla mnie takim mottem, o którym chcę pamiętać. On musi wzrastać, ja stawać się mniejszym. Im bardziej kierujemy oczy ludzi na Jezusa, tym bardziej możemy im pomóc. Im więcej w tych naszych opowieściach jest nas, tym gorsza ta nasza pomoc. Im wyraźniej opowiadamy o Jezusie, tym większa szansa, że życie tych ludzi ulegnie przemianie. Zrób wszystko, by Jezus był uwielbiony, wywyższony w Twoim życiu. Jak to uczynił Jan. Liczy się tylko Jego dzieło i Jego imię. I zobaczcie, jak pięknie to Jan ujął. Kto przychodzi z góry, jest ponad wszystkimi. Kto z ziemi przychodzi, należy do ziemi, mówi rzeczy ziemskie. Kto przychodzi z nieba, jest ponad wszystkimi. Świadczy o tym, co widział i słyszał, lecz nikt nie przyjmuje jego świadectwa. Kto przyjął jego świadectwo, ten potwierdził, że Bóg mówi prawdę, albowiem ten, którego posłał Bóg, głosi Słowo Boże. Gdyż Bóg udziela ducha bez miary, Ojciec miłuje Syna, wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. I czasami mówimy właśnie, ludzie mówią, o, nasz zbór jest najlepszy. Albo o, ten pastor to jest najfajniej mówi. Prawda? Albo o, tu jest najlepiej. Ale Jan stawia pytania, kto jest ulubieńcem? Czy ktokolwiek z nas? No nie. Jezus. Kto ma ulubienicę? Czy którykolwiek z kościołów? Nie. Jezus. Kto przychodzi z góry, z nieba? Czy ktokolwiek z pastorów? Nie. Jezus. My jesteśmy stąd, z ziemi. On przyszedł z góry. Kto jest ponad wszystkimi? Kogo posłał Bóg, kto ogłosił nam Słowo Boże? W czyje ręce Bóg oddał wszystko? W Jezusa. Musimy prowadzić ludzi do Jezusa. On musi być w centrum. I dopóki będziemy to robili, będziemy potrzebni i będziemy przydatni i będziemy doświadczali tej radości w całej pełni, jakiej doświadczał Jan. Bo to jest dzieło Jezusa Chrystusa. Amen.